Chciałabym bardzo serdecznie przywitać Państwa i mojego gościa. Po drugiej stronie łączy pan Łukasz Krzysztoń, psychoterapeuta uzależnień i współuzależnień. Bardzo serdecznie witam pana, panie Łukaszu. Dobry wieczór raz jeszcze.
Dobry wieczór.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. I trudno by nie odbyć takiej rozmowy, nie znaleźć czas, zwłaszcza wieczorową porą, w odniesieniu do naszej aktualnej sytuacji, sytuacji pandemicznej, sytuacji trudnej. Te ostatnie miesiące, właściwie to ten rok i miniony, były swoistym egzaminem dla nas wszystkich, a w bardzo wielu przypadkach, o czym także mówią specjaliści, ludzie znajdują w sobie lęki, doskwierają im najróżniejsze przypadłości. Bardzo często, kiedy goszczę na antenie choćby wspólnotę AA czy Alanon, tutaj pan jest specjalistą od psychoterapii uzależnień i współuzależnień, wspominają państwo o tym, jak ważne jest, żeby mieć wiedzę i świadomość tego, z czym się mierzymy. Dlatego dziś chciałabym pana prosić o podjęcie wielu wątków, a szczególnie o pochylenie się nad syndromem DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików.
Rozumiem też, że pani mówi o tym, iż w okresie pandemii szczególnie teraz jest ważny ten temat.
Jasne.
Pochylenia się.
Jasne. Zatem oddaję panu mikrofon i proszę nas prowadzić.
Też tak jak rozmawiałem z panią przed rozpoczęciem...
Przed spotkaniem naszym dzisiejszym, tak, wieczornym. Mhm.
Tak, to poruszyliśmy taki temat właśnie tego, jak radzą sobie osoby, które wychowywały się w rodzinie, gdzie ktoś z rodziców nadużywał alkoholu lub stosował przemoc. Jak radzą sobie w dorosłym życiu, szczególnie w czasie pandemii. Też warto zaznaczyć, że nie każdy, kto się wychowywał w tego typu sytuacji, kto dorastał, tak? Nie każdy musi radzić sobie w jakiś utrudniony sposób czy gorszy, tak? Teraz jest też czas szczególny, gdzie mam wrażenie, że każdego z nas dotknęła sytuacja na świecie, która jest.
Niezależnie od obciążeń bądź braku tych obciążeń. Sytuacja jest nowa, ekstremalnie trudna dla wszystkich.
Tak, ja też teraz tak to, do czego chcę się odnieść, to głównie do moich doświadczeń w pracy terapeutycznej, gdzie obserwuję od tamtego roku właśnie pewne takie znamiona czy podobieństwa, które zachodzą w zgłaszanych trudnościach przez moich klientów czy pacjentów, tak? Mhm. To, co zaobserwowałem, ponieważ jeżeli pani mówi w ogóle o osobach, które wychowywały się jako dzieci w rodzinie, gdzie ktoś z rodziców nadużywał alkoholu i wskutek tego doznały te osoby takich doświadczeń, które wpłynęły na ich dalszy rozwój osobowości, niekoniecznie w pozytywny sposób, tak? Że czasem to też wpływa na różne trudności w ich życiu. Chociażby na poczucie samotności, brak akceptacji siebie, czy trudność w zaakceptowaniu siebie. Doświadczanie nadmiernego wstydu, doświadczanie nadmiernego lęku, chociażby wskutek różnych awantur w domu, czy niepewności pod kątem, w jakim stanie będzie rodzic. To w momencie pandemii, tak, gdy rozpoczęła się pandemia, to co pierwsze zauważyłem, to że osoby, które nadmiernie doświadczały lęku, to nawet sobie z początku lepiej z tym radziły niż osoby, które nie doświadczały tego typu sytuacji, tak? Też i taka moja obserwacja była też i wnioski z tego, które wyciągnąłem. Jedna z hipotez to taka, że być może te osoby są dostosowane do warunku zagrożenia bardziej i lepiej sobie radzą w sytuacji zagrożenia niż w ogóle w sytuacji, w której zagrożenia faktycznie nie ma. Faktycznie nie ma tego zagrożenia, a one wtedy nadal odczuwają lęk. Mhm. Tak? Czyli...
Pierwsze takie spostrzeżenie.
Tak, pierwsze spostrzeżenie. Drugie spostrzeżenie to, gdy pracowałem jeszcze wtedy w poradni leczenia uzależnień i współuzależnień, to zauważyłem, że coraz więcej osób zgłasza się po pomoc do psychiatry i zwiększa dawki leków, jeżeli bierze leki. leków właśnie związanych z takich hamujących lęk, czy wyciszających. Też pracując w zespole zaobserwowaliśmy po prostu, że więcej osób też korzysta z farmakoterapii w tym momencie.
Tak, a później to wszystko się jakby nakłada jedno na drugie, bo przecież można popaść w kolejne uzależnienie. To jest jeszcze jeden temat dla specjalisty, prawda?
Tak, że też trzeba być czujnym. Czasem to był sposób faktycznie zaradczy i skuteczny, tak, że idę po pomoc. Zdarzało się, że też wzmacniałem tego typu sposoby radzenia sobie u osób, które faktycznie potrzebowały działania i poradzenia sobie, ponieważ też osoby, które wychowywały się tak w rodzinie, gdzie było uzależnienie, mają trudność z poproszeniem o pomoc. Myślę, że samo przyjście i do lekarza, do psychoterapeuty, do psychologa i poproszenie o pomoc, czy chociażby do sąsiada, tak? To już jest krok milowy w życiu tej osoby. Tak więc to jest, myślę, że bardzo ważne działanie, tak?
To jest taka, się po pomoc. To jest taka między innymi cecha charakterystyczna, bo ja pamiętam nasze spotkanie sprzed jakiegoś czasu, kiedy opowiadał pan o, charakteryzował pan osobę DDA, prawda? Bo to diagnozowanie często wtedy, kiedy mamy możliwość kontaktów ze słuchaczami, rozwijamy dyskusję czy rozmowę, niekoniecznie na antenie, także poza nią. Ja teraz przypomnę adres mailowy, pozwoli pan, przystanek noc@radio.lublin.pl. Wskazują państwo, jak istotne są to treści, jak czasem właśnie ta druga osoba w związku zwraca uwagę na pewne elementy, cechy zachowań charakterystyczne dla, jak się później okazuje, tego problemu. Jak ważne jest, by coś z tym robić. No a czas pandemii, tu pan podkreśla, jest czasem szczególny, więc wszystko jest trochę inaczej.
Tak, i właśnie jeżeli chodzi o trudności doświadczane, tak, przez osoby wychowane w rodzinie, gdzie jest alkohol, to szczególnie zwróciłem uwagę na osoby, które przychodziły do mnie i doświadczały samotności. Właśnie samotności w dużym mieście, tak? Które chodziły do pracy. Poza pracą jakby starały się sobie już w czasie psychoterapii wypełnić życie. I stopniowo zaczynały być coraz bardziej w tym skuteczne. A to jakieś zajęcia związane na przykład z pójściem gdzieś na taniec, umówienie się na kawę z kimś, tak? Jakieś takie próby swobodnej rozmowy w pracy. Że z takimi trudnościami i wyzwaniami mierzą się osoby w moim gabinecie. I nagle w czasie pandemii okazało się, że
wszystko się zatrzymało.
Że ich ograniczenia są wzmacniane przez ograniczenia z zewnątrz. Że w momencie, gdy zaakceptowały, że one mogą coś zrobić, działają tak, działają na rzecz poprawy swojego funkcjonowania, na rzecz większego szczęścia osobistego. Że nagle taki czynnik z zewnątrz tym bardziej jakby pokazał im, że nie możesz teraz, tak? Że nie masz na to przestrzeni. Czasem było tak, że znowu po takim momencie przejścia przez sytuację, w której z początku to ja byłem osobą, z którą mogły raz na tydzień porozmawiać na ważne tematy, że nagle z powrotem wracały do sytuacji, w której psycholog, psychoterapeuta jest jedyną osobą, z którą mogą porozmawiać o tym, co przeżywają i doświadczyć takiego osobistego kontaktu.
No tak, czasem także kontaktu online, bo też był i taki czas, prawda, panie Łukaszu?
Tak, czasem były to nawet rozmowy telefoniczne, nie tylko online z wizją, tak, ale zdarzały się też rozmowy telefoniczne. Ciekawe jest też to, że kilka sytuacji, w których gdy pracowałem, tak, z daną osobą, było takich, że telefon nawet przyszedł na korzyść tym osobom. Że...
Ale powiem panu, że to jest któraś już z rzędu opinia państwa ekspertów, gości na podobny aspekt, na ten aspekt zwrócił uwagę swoją także profesor Czernikiewicz ostatnio, że czasem przez telefon łatwiej. To samo mówią ci, którzy dają swoje świadectwa. Ten pierwszy krok było komuś łatwiej uczynić, czy rozwinąć szczerą rozmowę. Pan ma podobne doświadczenia, odczucia.
Podobne doświadczenia. Zdarzało się, że ktoś był rok już w terapii, tak? Około roku. Nagle bardziej się rozwinął w rozmowie telefonicznej, że jakby przepracowaliśmy jakiś problem, który był, miałem wrażenie, nie do ruszenia na ten moment. No i po prostu rozmawiając na ten temat, omawiając to, omawialiśmy, że trudnością tej osoby była w ogóle relacja ze mną wtedy, że też się wstydziła, że miała napięcie w bezpośrednim kontakcie, tak? Gdzie ta relacja terapeutyczna to jest taki czynnik najbardziej istotny, tak? Jeżeli chodzi o skuteczność leczenia. Tak więc to też jest ważna informacja, tak? I okazało się, że wielu terapeutów też zmieniło swoje zdanie na temat zasadności terapii online, tak? Wielu przeciwników nagle zobaczyło w tym też zasób i też czasem konieczność.
No tak, ta konieczność, jak pan tu podkreślił, pojawiała się dosyć często w minionym roku.
Tak, bardzo często. To były dni i miesiące, gdzie były konsultacje tylko online. Też pamiętam takie czasy. I też wracając do tematu, żebyśmy nie skupili się tyle na terapeutach.
I nie odpłynęli za daleko, tych rozmowach. Choć one są bardzo istotne, bardzo ważne.
Takie zdanie wielokrotnie powtarzane w czasie terapii, do brzegu wracamy.
Tak? Wracamy do brzegu, panie Łukaszu, na naszej radiowej antenie.
Tak jak mówiłem, najlepiej mi jest posługiwać się przypadkami w taki sposób anonimowy, tak? Doświadczeniami osób, z którymi pracuję. I też pomyślałem o tym właśnie, jak o doświadczaniu samotności i lęku, tak? Jak o takich największych trudnościach. W tym jeszcze przełamywaniu się przez wstyd. Pracowałem z osobą, która właśnie już sobie zaczynała radzić. Na przykład ważne dla niej było to, że mogła ja jednocześnie podkreślam, że omawiam te cechy, o których pani mówiła, tak?
DDA.
Próbuję to jakoś przemycić i w tym momencie na przykład jedną z trudnością osób wychowujących się w dzieciństwie, w rodzinie, gdzie był alkohol, gdzie było doświadczenie przemocy ze strony dorosłej osoby. Trudnością jest pozwolenie sobie na swobodną realizację potrzeb. Jedną z trudności jest właśnie to, że trudno jest pozwolić sobie na zakup czegoś dla siebie, bo nagle pojawia się poczucie winy. Tak? To poczucie winy czasem rodzi się w ten sposób, że na przykład skoro jeden z rodziców, chociaż ten trzeźwy, tak zwany, często nazywany współuzależnionym, skoro jeden z rodziców utrzymuje dom, to ja też będę wspierał tego rodzica w utrzymywaniu domu, tak więc nie mogę sobie pozwolić na swoje potrzeby, bo jednocześnie wtedy ten dom nie otrzymuje tego, tak?
I to się przenosi na codzienność, prawda? Na całe życie.
Bardzo się to przenosi na codzienność. W znacznej skali, gdzie to się przejawia w różnych obszarach życia później, tak? Gdzie właśnie chociażby dużym wyzwaniem i celem do realizacji jest swobodne pojechanie na wycieczkę. Chociażby wycieczkę za granicę, wycieczkę z początku po Polsce, gdzie też okazało się, że nagle ktoś pracował nad tym, żeby wyjechać na wycieczkę, nagle to się urwało, tak? Koniec. Co ja teraz zrobię? Wracam do punktu wyjścia. To nad czym pracujemy, to nad czynnikami wzmacniającymi nadzieję i omawianiem bieżącej sytuacji. To też jest nowe doświadczenie dla terapeutów, tak? Sytuacja pandemii.
Zdecydowanie tak.
Tak, czyli ważne jest wzmacnianie u tego typu osób właśnie, u tego typu pacjentów. Ważne jest wzmacnianie odwagi, ważne jest wzmacnianie wyrażania uczuć i przebijania się przez wstyd, lęk przed oceną, tak? Przez to, żeby oddzielenie adekwatnego poczucia winy od nieadekwatnego poczucia winy. Bo poczucie winy służy temu, że jeżeli kogoś skrzywdziłem czy skrzywdziłam, no to znaczy, że mam zadośćuczynić, że mam naprawić szkodę tej osoby, tak żeby ona mogła gdzieś w miejsce tej krzywdy dostać coś dobrego, tak zwane zadośćuczynienie.
Tak jak mówią goście ze wspólnoty AA w ostatnią środę miesiąca.
Tak, niestety wiele osób ma tak zwane nieadekwatne poczucie winy, czyli czują się winne za to, że co nie należy w ogóle do ich odpowiedzialności. Tak jak wspomniałem, chociażby realizacja swoich potrzeb, tak? Że to uczucie tak jakby zaczynało być w jakiś sposób zaburzone. W sposób nieadekwatnie doświadczane do sytuacji. Mhm.
To także jest jedna z cech, jak pan powiedział. Te przykłady jakby prezentują codzienność życia takiej osoby, która mierzy się z problemem DDA.
Tak. Ważne jest też stopniowe zbliżanie się do ludzi, tak? Odkrywanie i przełamywanie wstydu, gdzie jakby wcale jakby... Dlatego też, dlaczego ja pani dzisiaj podkreślam cały czas, gdy pani mówi o tym DDA, a ja jakby z uporem maniaka mówię osoby wychowujące się w rodzinie, gdzie był alkohol czy przemoc, tak? Mhm. Dlatego, że niestety ta łaska DDA nie zawsze pomaga w psychoterapii i w poradzeniu sobie ze swoimi trudnościami. Tak, że wiele osób doświadcza takich trudności jak lęk przed oceną czy stres przed wypowiedzią, wystąpieniem na przykład. Tak? Znam wiele osób, które są mistrzami w tym, co robią i mówią przed kolejnymi warsztatami i tak się stresuje. Natomiast jeżeli ktoś do mnie przychodzi i zaczyna zbyt dużo czytać na temat syndromu DDA, zaczyna to wszystko brać do siebie, to tym bardziej jeszcze widzi w tym trudność, bo ja jestem DDA, to się stresuję przed kontaktem z ludźmi. Tak? Jeszcze bardziej się nakręca, że ta wiedza wtedy nie służy tej osobie.
To jest bardzo ważne, o czym pan mówi. Niestety można dobrymi chęciami także spowodować swoistą stygmatyzację. I to pewnie pan ma na myśli.
Tak, i wiedza jest ważna do momentu, żeby zacząć pracować nad sobą. To jest ważny etap, ten zdobywania tej wiedzy na temat, tak jak pani powiedziała, syndromu DDA, tak? Tak nazywanego. Mhm. Natomiast później psychoterapia to nie jest zdobywanie wiedzy, tak? To nie jest ten rodzaj świadomości.
To już jest praca.
To jest praca na emocjach, to jest praca na sobie, na swojej osobowości, na swojej duszy, tak? Na swoim duchu.